Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, отець Міхо Панкевич.
Слава ще раз.
Так.
Ісусу Христу.
І багато ще раз, як писав один класик. Дуже радий вітати, дорогі. Вже маємо такий трошки передріздвяний настрій. І моє перше запитання до вас. Отже, в той передріздвяний настрій, якою катехезою ви нас порадуєте? На яку тему?
На... Ну, хотілося б однак продовжувати цю тему, що ми розпочали. Хоча ж хочеться говорити о специфіці Різдва, як цей дуже важливий момент в літургічному році. Неприпадково однак, неприпадково Різдво є першим великим святом року. Як ніби розпочинає переживання наступного року нашого переживання. Є то такий, є то дуже знак, і ми бачимо, що церква в тим святом хоче як ніби надати цьому нашому переживанню, нашому році, нового року, ten taki bożestwienny charakter i chce taki duży pozytywny sposób pokazać Boga wśród nas. Właśnie to, co jest wyrażone, to słowo Emanuel. Emanuel, Bóg z nami. Bóg z nami. Chce nam zgadać w sposób jasny, prosty, bezpośredni to, co Bóg jest z nami. Żeby z tą świadomością my mogli i ty przez cały rok. Że może nas tylko silno i nas wnętrni
переміniti?
No, переміniła z jednej strony, ale z drugiej strony wraziła, prawda? Wraziła nas tylko głęboko, żeby to zostało na długi, długi, długi czas. Prawda? Czyli ta pamięć o Bogu, który jest z nami, żeby to nikoli nas nie zaliczała, żeby zawsze ona dopomagała nam w naszych wyborach, w naszych życiowych sprawach i w rozwiązaniu naszych życiowych spraw. Także tutaj Bóg przez cerkwę chce pokazać nam i dopomóc nam przeżywać ten następny rok z wielką, wielką radością i wdzięcznością. No i świadomością tego, że my nie sami w tych, nie sami muszę uczyć się w tym życiu. Prawda? To aktywny sposób Jezus Chrystus uczyć się z nami. Żeby oblegczyć nam naszym uczestnictwem, bo On umarł i woskres. To, że nie możemy tego zabywać. Ale tak powiertając do temy naszych rozważań, сьогодні хотів би поговорити о продовжувати наш тему, котрий ми почали так трошечки загально в першому тижні, тему про епіскопів, їх завдання, їх владу, їх пастирське служіння, дуже важливе. Jakie są takie najbliż zagalne principy tej osobliwej władzy, jaką je i nesie z sobą episkop. Pierwsza rzecz to jest taka, że ten synod watykański II był jak gdyby prodążeniem w sprawach episkopów, prodążeniem Soboru Watykańskiego I, który, jak my znajemy, był przerwany w 1870 roku i nie z tych na przykład ozwuczyty i w sposób taki syntetyczny pokazaty, jak ważliwa jest kolegialność episkopów, czyli zibrania, wspólnota episkopów. Z drugiej strony przyjęto na tym Soborze Watykańskim I dogmaty o prymacie i niepomylności papy. prymat, jako, który jak gdyby potwierdził, że najważniejszym episkopem w cerkwi rzymskokatolickiej jest, jest papież, czyli episkop Rzymu. I ta niepomyłkowość papy, która jest duże często dyskutowana, i jest to jeden z głównych argumentów, który duże często bywa wykorzystywany przez wrażebne środowiska antyklerykalne, antycerkowne, jako pewien argument, który jest niedopuścimy w dziejsności współczesnego świata, to muż to ludyna znana jest z tego, że może pomylać się. A tutaj my, Sobór Watykański I, wyraził tę opinię, że to papa nie może pomylać się. Co jest też do końca niezrozumiałe, bo jeśli ktoś dobrze wczyta się w zmist tego rozwiązania, tego dogmatu, zobaczyć, że to nie jest nieomylność ludyny, która nazywa się papoju, tylko to jest nieomylność papoju, papy, która jest rozwiązaniem nie tylko jednej ludyny, ale jest rozwiązaniem передуманим, передискутованим і перевіреним. Не є так, що то, що собі папа скаже, то одразу є закон і є то неомильне. То є певне недорозуміння, і о тим треба завжди пам'ятати. Ми сьогодні зустрічаємось, наприклад, багато-багато різних слів папи Франциска, котрий є емоційна людина і дуже часто вимовляє, скажімо, делікатні дискусійні певні погляди на різні справи. І зразу є то використоване, щоб як диби поніжити або знищити авторитет церкви. О, бо тут папа сказав, а він є неомильний, він не має права такі речі сказати. І то є недорозуміння. Церква дуже ясно прецизує, що та непомилковість папи є зв'язана з так званим оголошенням різних рішень, так званих екс-катедра, чи офіційно. Офіційно папа оголошує, а потім то видає в спеціальному документі, в декреті. Допіро той декрет є, як можна було би сказати, предметом розважання омильності, неомильності папи, а не кожне слово, котре папа скаже. Папа може навіть, не знаю, там, язиком помилитися, або якісь там недомовлення сказати, або з уваги на те, що сам не є італійцем, по-італійськи сказати якісь речі, котре можуть бути дискусійні, і всі будуть задумуватися над перекладом і над трудностями перекладу. А трудність перекладу є дуже-дуже така символічна, можна було сказати. І ми це дуже добре розуміємо. Але ten всі наші неприятелі, ті, котрі в спосіб такий ворожний, чи думають о церкві, пробують завжди церкву осудити і оскаржити, є дуже часто використовані. Także ten dogmat o nieomylności papy i o tym, że papa, biskup Rzymu jest pierwszym wśród wszystkich episkopów świata, są duże ważliwe, ale są niepełne, bo Sobór Watykański I, jak my znamy, zakończył się w sposób taki nieoczekiwany, więc nie możemy i episkopy na Soborze Watykańskim I nie stygli zająć się tak zwaną kolegialnością episkopów, to znaczy tego, jakie znaczenie ma zibrania episkopów. A znaczenie ma je, to muż to sam fakt, że cerkwa w ważnych momentach historii cerkwi, w ważnych momentach historii spasienia, historii swojej, zawsze zwoływała papę rzymski, zwoływała zawsze, poklikał zawsze zibrania episkopów albo zahalne wszystkich episkopów świata, albo można сказати, в меншому ограниченні, ограничаючись, наприклад, до епіскопів Європи, наприклад, або до епіскопів даної країни. Są znane synody, to znaczy zebrania episkopów danej strony. I w tej momencie ten synod też ma możliwość ogłoszenia pewnych dokumentów, pewnych wskazań, które potem potwierdzuje apostolski престол. Także tutaj pierwsza rzecz, duża ważliwa, jest taka, że Sobór Watykański II, wnosząc do episkopów, wydał ten dokument Christus Dominus o pasterskich zawdaniach episkopów w 65 roku, dopełniający, z jednej strony syntetycznie, jak gdyby pokazujący rolę episkopów w prowadzeniu i pasterskiemu służeniu cerkwi i jak gdyby podążował mówiąc i dający nam możliwość bardziej szeroko rozumienia cerkwi i zadania episkopów. Już w Konstytucji Lumen Gentium jest pokazana na przykład taka duża ważliwa rzecz, że to jest episkop diecezjalny, eparchialny, jest głową danej diecezji. I ten episkop ma nadaną pewną władzę. Jest to władza zwyczajna, własna i bezpośrednia. I ta władza jest nieobchodna dla wykonania ich pasterskiego służenia. При цьому завжди залишається в силі повнота влади римського архієрея, задля якої, з огляду на його служіння, він може залишити вирішення якоїсь справи собі або іншої влади. Кожному епархіальному епіскопові надається повноваження давати диспенсу, звільнення від загального закону церкви тим вірним, як і за припісами права перебувають під його владою у тих окремих випадках, коли він вирішить, що це буде корисно для їхнього духовного блага, хіба що найвища влада церкви зробить в цьому випадку окреме застереження. Уже те сформування трошечки напоминає нам сформування, котре ми бачимо в законі церкви католицької. Але треба пам'ятати, що кодекс церковного закону вийшов пізно, в 1981 році. До 81 року обов'язував іще старий кодекс, там тільки з некоторими, як диби, додатковими приписами. Jeszcze przed Soborem Watykańskim II, w trakcie, przed ogłoszeniem tego dokumentu, papa Paweł VI передał episkopom eparchialnym 48 raniejsze, zarezerwowanym tylko dla apostolskiego престола, rzeszeni, które mogą wyryszywać episkopy, czym duże silno ukrypił władzę episkopa. I ta władza zwyczajna, własna i bezpośrednia jest władzą, która nadaje episkopy dużo autonomii, niezależność. Także fakt, że to jest bezpośrednia władza, że episkop może swoją władzę wykonywać odnośnie każdej ludyny, która znajduje która podczynia się zakonu danej eparchii. Ta bezpośrednia władza, własna władza, to znaczy ona nie jest delegowana przez apostolski престол. To apostolski престол nie deleguje episkopa do wykonania konkretnych jakichś czynności, tylko episkop sam sobie ma władzę czynić i wyrzeszać problemy, nie pytając apostolskiego престола. Chociaż, конечно, jest zarezerwowana dla apostolskiego престола pewna частина władzy, która jest, której nie można liszać episkopa. I żeby dopomóc episkopu w wyrzeszaniu tych wszystkich problemów, i tej władzy i jak gdyby realizowaty tę władzę dla dobra pastwy, czyli dla dobra narodu Bożego, który znajduje się na terytorii episkopa, jest stworzona taka instytucja, która nazywa się kuria. Dobrze jest troszeczkę zgadać tę instytucję, bo dużo często będziemy my zostyczać się z tym słowem, kuria. Kuria jest to wydelegowana pewna grupa ludzi, która pomaga episkopy w wykonaniu bezpośredniej władzy nad wszystkim cerkwią. I mamy różne kurie, mamy kurie na przykład albo dykasterie Watykanu, czyli kurie, które jak gdyby obnimają swoim zasiadom całą cerkwę katolicką na całym świecie. I mamy też kuria, dikasteria, widomstwo, które jest specjalnie zorganizowane, żeby uprawiać i przedawać i dopomagać episkopom wykonywać bezpośrednią władzę na danej eparchii. Otcy Świeczeńskiego Soboru też bażali, żeby ci widimstwa, dikasterie, jakie nadali rzymskom archierowi i pasterzom cerkwi, czynili dopomogu, byli reorganizowane zgodnie z potrzebami czasu, krainy ta obriadów. Dlatego w kurii powinno być też miejscowe świeczeńki, które reprezentują różne grupy wierujących, przebywających na terenie danej eparchii. I kuria powinna zbierać tych wszystkich różnych pasterzów, żeby one dopomagali potem orientować się episkopu w tym, kim on uprawiaje w zachali. Na przykład może być pewna eparchia, na którym mamy niekoľko różnych nacjonalności. Na przykład jak eparchia warszawska. Eparchia warszawska jest taka ciekawa eparchia, bo Warszawa jest duże miasto, tak jak na przykład Kijew toże, jest duże miasto, do takiej stopni duże, że sama Warszawa z samymi bliskimi miejscowościami i parafiami, które znajdują się na krainie Warszawy, jest rozdzielona na dwie eparchie. Na eparchiu prawo w obierega Wisły, która przesyka Warszawę i lewo w obierega. I prawy eparchia prawo w obierega nazywa się eparchia praska. Związane z tym, że jest to prawy bierek Warszawy. Prawy bierek Warszawy, bierek nad riczką Wisłą, samą wielką riką w Polsce. I na terytorium na przykład Warszawy znajdują się różne nacjonalności. Na przykład jest duszpasterstwo na terenie eparchii warszawskiej, duszpasterstwo nacjonalności wietnamskiej. Czemu? Tomu, że Warszawa jako wielkie miasto ma też bardzo rynków, w których na przykład wszelkie tekstylia są sprzedawane przez Wietnamców. I też jest taka duża częstyna gastronomii, tak zwanej miękkiej gastronomii, różnych zabieguszek, jak to gawarica, prawda, które też prowadzą Wietnamcy. I okazało się, że to Wietnamcy, jako naród, który ostatnim czasem w duży bruchliwy sposób chrystianizuje, co? Można tak powiedzieć. Bo Wietnam to jest jednak strana, która ma duże małe terytorium i jest duże bohato życieli w tej terytorii. Także jest zrozumiałe, że to jest duża emigracja Wietnamców. Teraz na przykład republiki azjackie na bywszego Sowieckiego Sojuza, a siedzą autonomne republiki Federacji Rosyjskiej, Через Росію дуже, дуже багато азіатських емігрантів прибувають в Польщу, і в Варшаві, наприклад, є душпастерство в'єтнамське. Є душпастерство бірменське, бо теж є дуже багато армян, які приїжджають до... мають свого душпастира. Теж специфікою, наприклад, епархії Варшавської є те, що є теж дуже частина віруючих обряду греко-католицького. І теж має, наприклад, епіскоп Варшави, кардинал, є автоматично головою не тільки церкви римо-католицької, але також і церкви греко-католицької. Знаки. To są takie znaki naszych czasów i do tych znaków naszych czasów powinny być także sformułowane kurie, to znaczy te uriady, te widomstwa, które dopomagają potem episkopy orientować się w tym, z kim on ma do czynienia. Tych różnych specyficznych i osobliwych sposobów duszpasterstwa związanych na przykład albo z różną nacjonalnością, albo z różną kulturą różnych stran, jest krain, to jest duże, duże bagato. Następna taka duża, ważliwa rzecz, to jest, co takie jest eparchia. Eparchia, частина Божого народу, доручена епископові для здійснення в ній за допомогою презвітерату душпастирської опіки, що вона, тримаючи свого пастиря, який збирає її в Святому Дусі через Євангеліє та Євхаристію, становила партикулярну церкву, в якій воістину перебуває і діє єдина свята католицька і апостольська Христова церква. My przywykli do tego, że jeśli my mówimy o rymokatolicznej cerkwi, to my dumajemy, że to jest cerkwa, która obnimaje swoim obsiahom wszystkich ludzi wierujących w rycie rymokatolickim. Ale okazuje się, że cerkwa jest paniaciem troszeczkę drugim. Na przykład jest tak zwana cerkwa partykularna. Cerkwa, która jest częścią cerkwi eparchialnej i ona ma wszystkie czerty cerkwi jak gdyby pełnej. Церкві. Więc люди знаходяться на терені епархії. Епархія є визначена географічно, є то певна територія, на якій проживають конкретні люди. І над цією територією має владу даний епіскоп даної епархії. І всі люди, проживаючи на території тієї епархії, обов'язані підчинятися цьому одному епіскопові. І була така тенденція і в 80-х роках, była rozdzielona Polsza, która miała do tej pory około 20 eparchii, była rozdzielona na 49 eparchii, żeby był taki pryncyp zachowany, że dana eparchia, to było związane troszeczkę też z pewnym podziałem administracyjnym, żeby eparchia miała na swojej terytorii nie bliższe miliona życieli, bo takie число daje гарантію, що епіскоп зможе виконувати в спосіб ефективний свої обов'язки. Якщо то число є більше, в цей момент та можливість безпосередньої влади є дуже-дуже ускладнена. Маємо więc епархії територіальні. Епархія, котра в декреті Папа Римський встановляє таку епархію, в тій декреті дає епархії визначена дуже конкретно і чітко територія даної епархії. Найчастіше покривається та територія з границями, наприклад, губернії або воєводств, правда, так як то є на Україні. I to jest takie uproszczenie, ale na Ukrainie akurat to ma swój głęboki zmysł. Tym bardziej, że to na terytorii eparchii kijewsko-żytomierskiej żyje nie tak bardzo katolików i oni razem podczyniają się władzy episkopa kijewsko-żytomierskiego. Ale może być też eparchia nieterytorialna, tylko może być tak zwana eparchia personalna. Nie wiem, czy ktoś z was pamiętaje, ale był taki moment, kiedy Papa Rzymski Jan Paweł II chciał ustanowić hierarchię na terytorii Rosji. Prawosławna Cerkwa Rosji wystąpiła z takim wielkim protestem, jakim prawom tutaj Papa Rzymski naznaczaje na terytorii Rosji, terytorii, która zdaniem imieniem prawosławnych episkopów Rosji jest terytorium zarezerwowaną dla prawosławnych, co jest bezprawnym opredzieleniem, to muszą, tego nie można tak jednoznacznie wyznaczyć. Papa Rzymski nie mógł naznaczyć tak zwanej terytorialnej eparchii, mógł naznaczyć tylko personalną eparchię. Personalna eparchia to znaczy, że to ma władzę tylko nad osobami wirującymi, albo przyznającymi się, albo deklarującymi siebie jako rymokatoliki, tylko nad tymi osobami ma episkop dany władzę. I tomu te eparchie, które znajdują się na terenie wyższej, na terenie wschodniejszej Rosji, ich jest, nie pamiętam, chyba 3 albo 4, mają tylko tak zwaną władzę personalną, to znaczy są naznaczeni duszpasterami nad osobami wyznania rymokatolickiego, które przeżywają na danej terytorii. Ta władza nie może rozpowszechniać się na ludzi drugiego wyznania, na ludzi niewierujących. Ta władza jest trochę ograniczona, ale z uwagi na potrzebność dobrych stosunków między Watykańskim Przestołem i Rosją, takie rozwiązanie było przyjęte i na przykład eparchia, która ma swój przestoł w Moskwie, nosi imię eparchii Preświatej Dziwy Marii, na przykład. I tak jest to, że z eparchią irkucką, która jest eparchią na Syberii, i chyba jest też eparchia na jugie europejskiej czastyny Rosji. Episkop taki, który może uprawiać tylko tymi, którzy deklarują się, którzy przyznają się, którzy w oficjalny sposób przedzielają sobie jako rymokatoliki, nie mają prawa ewangelizować, na przykład nie mają prawa wysyłać misjonerów na daną terytorium, bo jest to zapreszczone. Każdy episkop, jakomu doruczono opiekowania pro partykularną cerkwę, czyli to cerkwę, która jest eparchialną, nadaje pastyrską opiekę swoim wiewcom w imieniu Gospoda pod władzą wierchowną archiereja, jak własny, zwyczajny ta bezpośredni pastyr, wykonujący szczodo cich obowiązków, co do nich obowiązki nawczania, oświadczenia ta uprawnienia. Nawczania, oświadczenia i uprawnienia. I to jest ten pierwszy punkt, nawczania. Komu może episkop przedawać prawdę, przedawać Ewangelię, nawczać Ewangelię? W eparchii diecezjalnej każdemu żywościmy na terytorium danej eparchii. W eparchii personalnej tylko tym, którzy deklarują sobie jako rymokatolickiej wiry. To jest ta maleńka różnica. Takoż ma obowiązek oświadczenia, czyli oświadczenia związane jest z przedawaniem i służeniem w taństwach. Majemo taństwa cerkwi i oświadczuję, czym jest każde taństwo, każde z siedmiu taństw. Najbliższe rozpowszechnionym taństwem jest taństwo chrzczenia, które gdyby rozpoczynaje drogę nawrócenia danej osoby, a potem majemo taństwo, też taństwo miropomazania, które dopełniaje taństwo chrzczenia i wreszcie Eucharystii, która dopełniaje pełni taństwo chrzczenia, ale także prodążuje diaty w tym procesie oświadczowania pastwy. To jest ważny proces oświadczowania pastwy, bo to jest jak gdyby meta dziejania każdego pasteria. On ma nawczaty, oświadczowaty i uprawiaty daną eparchię, czyli ma też władzę nad daną osobą i może определяти статус тієї особи. Статус то не є таке трудне слово, але дана особа може бути повністю віруюча людина, дана особа може мати певне права своє ограничене з уваги на якісь дискусійне відношення до церкви або дискусійну моральність. І своє апостольське служіння епіскоп виконує як свідок Христа перед усіма людьми, не лише піклуючись про них, хто вже йде слідом за архіпастирем Христом, а й рівно посвячуючи сам себе тим, хто або відхилився якимсь чином від шляху істини, або не знає Євангелія Христа та його спасительного милосердя, доки всі будуть ходити всьому, що добре, що справедливе та правдиве. Jest to fragment z posłania Świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Więc patrzymy tutaj, że ta władza obejmuje także ocinku postępowania jakiejś konkretnej osoby, która deklaruje siebie jako rimokatolik. Więc rimokatolik nie może na przykład być ludyną, która w publiczny sposób popiera aborcję. Teraz mamy na przykład nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, który deklaruje siebie, bo każdy Amerykaniec должен тоже w swojej deklaracji personalnej pokazać także religię, jako wyznaje. To jest ewenement, bo tego na przykład nie ma, bo w Europie na przykład wiara jest pewną informacją intymną, którą każdy człowiek, jeśli chce, może wyjawić, jeśli nie chce, może skrywać. I nie możesz nikogo przymusić do tego, żeby on na przykład w swoich dokumentach napisał, jakiego wierospowiadania jest. A w Ameryce na przykład, żeby stać prezydentem, dana trzeba znać jasno i prosto, kim jest dana osoba. I Joe Biden, nie znam jaka tam nazwaty, Biden, on sebe deklaruje jako rimokatolik. Byłby to drugi rimokatolik po Johnie Kennedy, który stał prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ten i właśnie tutaj ten rymokatolicyzm Bidena jest troszeczkę nieadnoznaczny, tomu, że jest znany Biden z tego, że win w sposób mniej odkryty popiera aborcję, czyli ubóstwo małych dzieci. No i teraz trzeba było zastanowić się, czy episkop, mający władzę na terytorium, gdzie przeżywa prezydent Stanów Zjednoczonych, czyli w stanie w samym Waszyngtonie, czy episkop ten powinien wyliczyć, czy dana osoba może przyjąć sakramentalne dopomogu, czy nie może. To jest problem, że episkopa. Na tym polega władza, że jeśli dana osoba w jakiś tam sposób postupa, który protywi chrześcijańskiej moralności, może być napomnina episkopom, a darze czasami nakazana konkretnymi jakimiś tam problemami. Także tutaj trzeba to także pamiętać. Że ten ważliwy element władzy episkopa też jest ważny. Dalsze, kiedy tam pójdziemy dalsze w tej władzie episkopów, które mają władzę, która jest zwyczajna, to znaczy władza, która nie jest władzą delegowaną. Przechodząc dalej, episkop z uwagi na tą władzę, jaką ma także obowiązek nauczania. I teraz w jaki sposób to będzie czynić, to też jest w tym dokumencie w jakiś tam sposób opisane. Виконуючи свій обов'язок навчання, епіскоп має звіщати людям Христову Євангеліє силою Духа, кличучи їх до віри або утвердження їх в живій вірі. О, то є дуже важливе. Жива віра – це віра, яка є практикована. Не вона тільки теоретична, не тільки декларована, але також є практикована, щоб своїм життям, своїм поступками, своїми виборами бути згідним з Євангелією. Що є найпершим обов'язком епіскопів? Нехай вони викладають їм таїнство Христа у свій повноті, тобто і ті істини, незнання яких є незнанням Христа, а також той шлях, що був божественно відкритий на прославу Бога і тих самих на досягнення вічного блаженства. Це є обов'язок. Крім того, нехай вони вказують на земні справи та людські установи згідно з задумом Бога, Творця, також скеровані на спасіння людей, а тому можуть немало спирати будівництво тіла Христового. Тому нехай навчають наслідки великими згідно з доктриною церкви, де є такі цінності, як людська особа і з її свободою і навіть самим тілесним життям, сім'я, її єдність, стабільність, народження і виховання дітей, громадське суспільство, його законами та професійними працю і відпочинку, мистецтво і технічні винаходи, бідність і багатство. Бачите, та влада, як ніби, обіймує цілий заклад людського життя, і церква повинна, в тому випадку епіскоп, ма обов'язок провіряти і також висловлюватися, якщо якась частина людського співжиття або суспільного співжиття є незгідна з навчанням церкви. І тут є завданням епіскопа о тим говорити, це показувати і однозначно говорити, що такий спосіб життя, такий спосіб заховання і такі поступки не можуть бути названі християнськими. Дуже цікаве, то є, наприклад, в випадку так званих католицьких школ. Католицька школа – це школа, яка повинна навчати, але якщо починає навчати моральності, наприклад, яка не має нічого спільного з католицизмом, є тільки якимось таким відбитком суспільних бажань, якийсь там менш більш сформуваної більшості, а може навіть не більшості, тільки в ім'я так званої політичної коректності, є примушена дана школа, щоб передавати певні цінності і знання атеїстичне, не зв'язане з релігією, в такому випадку епіскоп може такій школі заборонити вживати названня католицька. То є завдання епіскопа. Провіряти, контролювати, він повинен навіть знати, о чем говорять вчителі. О тих публічних тих певних проявах діяльності, вони можуть мати різне наслідки. Чи завдання епіскопа, котре має обіймувати і працю, і условия праці, і культуру, все це є накерунковане на то, щоб в кожній сфері життя людського людина була свідком. Свідком тієї віри, яка проголошена епіскопом, свідком віри, котра дає силу, котра дає можливість переживання свого життя згідно з волею Бога. І над тим контроль тримає епіскоп і є зобов'язаний цей контроль тримати.
Ну що ж, дякуємо отцю Михайлу за цю чудову катехезу. Продовження рівно за тиждень.
За тиждень мене немає.
За два.
Посмотримо.
То за два тижні. Ну що ж, дорогі, це був отець Михайло Бранкевич, Іваницький Сергій. Почуємось. Богом.